Wszystkiego najlepszego, panie dyrektorze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor Michał Targowski obchodzi 25-lecie pracy zawodowej.
Nie, pracy zawodowej to już 37 rok, a 25-lecie piastowania funkcji dyrektora ogrodu. Tak, 1 kwietnia w dzień prima aprilisu otrzymałem.
Ciekawe, co pan wtedy pomyślał.
O, ja byłem bardzo przerażony.
Taki żart.
No nie, to jest prawda. To była sytuacja wyjątkowa dla ogrodu. To był na ten 91 rok, no kryzys taki, powiedzmy, ogrodu. Szukanie możliwości, kto mógłby być dyrektorem. No padło na mnie, że mógłbym być kandydatem z ramienia ogrodu na to stanowisko, bo był konkurs. Ten konkurs wygrałem. Pamiętam, że zdobyłem chyba 17 czy 18 punktów na 23. Czyli nie we wszystkich tematach byłem mocny. Na pewno byłem bardzo słaby w tematach administracyjnych. A jak zarządzać, jak firma powinna wyglądać, to były przecież lata tworzenia się nowej Polski, pewne przekształcenia zakładów. A ja byłem od zwierząt.
Ale ze zwierząt był celujący.
No celujący, no ale kto mógł lepiej
znać się? Pan właściwie celował w ptakach.
Ja byłem tak, ja po studiach byłem
ornitologiem,
tak, ale zacząłem pracę jako asystent działu drapieżnego, potem zostałem kierownikiem działu hodowlanego, no i w wieku 35 lat zostałem dyrektorem. Byłem bardzo dumny z jednej strony, że jestem najmłodszym dyrektorem w polskich ogrodach zoologicznych. Tak nieskromnie mówiąc, niewielu jest młodszych do dzisiejszego dnia.
Od kogo ta koszulka przepiękna?
Tak, koszulka z moim wizerunkiem sprzed 25 lat.
Bo na niej jest napisane 25 lat, stąd się zasugerowałem.
Tak, nasi pracownicy mi taki prezent
przekazali. Koszulka z podobizną Michała Targowskiego, gdy był piękny i młody.
No, pamiętam doskonale, jak to zdjęcie było wykonywane w tajemnicy przed ówczesną dyrekcją ogrodu zoologicznego. Ja po prostu wyciągnąłem z takiej klateczki papugę, to jest amazonka, niebieskoczelna, na takim patyku i to zdjęcie mi zrobił jeden z fotoreporterów gdańskich i tak jeszcze się wahałem, czy ona mi nie ucieknie. No, miałem wiedzę, że jest oswojona, że prawdopodobnie nie ucieknie. No i zresztą widać takie lekkie przerażenie w moich oczach. Ucieknie, nie ucieknie. No nie uciekła. Na szczęście mogłem ją z powrotem do klateczki włożyć. Zdjęcie zostało. Teraz jestem z niego dumny. Gdyby się to wydało, to kto wie, czy nie zapłaciłbym jakiejś kary dyscyplinarnej za...
No, nie zostałbym dyrektorem.
Kto wie, bo papuga chyba, z tego co wiem, była prywatną własnością ówczesnego dyrektora. Więc gdyby sobie odfrunęła, to myślę, że byłoby cieniutko. No ale czasami to są takie epizody w życiu, że jakieś takie właśnie przypadki kierują naszym losem. No, w tym wypadku nie odważyłbym się teraz na podobne zdjęcie ze zwierzęciem, którego wyprowadziłbym na zewnątrz dla lepszego ujęcia aparatu, kamery. Nie, nie, to jest niebezpieczne. Każde zwierzę może inaczej zareagować, jeden jedyny raz inaczej niż my sobie wyobrażamy. I mimo, że mamy wiedzę, wydaje się dużo o tym zwierzęciu i jesteśmy przekonani, że krzywdy większej nam nie zrobi. Ale to były lata młodości, tak?
Ale czy dyrektor w zoo może więcej?
Lepiej, żeby nie mógł więcej.
Chciałem zapytać o ulubione zwierzęta pana dyrektora, takie właściwie oswojone. Czy pan takie ma?
No, macie w swoich archiwach Radia Gdańsk moją... Może niefortunną wypowiedź, że najbardziej się lubię czochrać z tapirem. Coś w tym jest, bo i ja to lubię, i tapir to lubi, ale to czasami są takie wyjątki.
Zazwyczaj, z szczotką ryżową i z tapirem.
Albo paluszkami. Mhm. Niektóre zwierzęta lubią takie pieszczoty, głaskania, ale większość zwierząt...
Pamiętam to nagranie, dwuznacznie brzmiało, a tapir rozkłada nogi.
Rozkłada nogi, wypada mu język, oczy mu gdzieś tam się wywracają do góry nogami, jest taki otępiały z tej rozkoszy, a ja go dalej drapię. No i już właśnie wyobrażenie jest coraz większe, co my tam robimy, świntuszymy. A on to lubi. Zwierzę, które jest dosyć też niebezpieczne. Tapir taki zdenerwowany, rozpęcony przy tej swojej masie ciała może człowiekowi mało krzywdę zrobić. On jest bardzo silny. ale są podatne na takie pieszczoty. Wszystkie nasze tapiry, te urodzone, te starsze, młodsze. Tak, lubię jak się tą szczotką po całym ciele drapie. To jest też zresztą bardzo świetna higiena skóry, takie drapanie. No ale gdybyśmy chcieli tak podrapać, nie wiem, antylopę, zebrę, no to ona oczywiście byłaby niezadowolona, zdenerwowana, spłoszona, więc tak czasami na siłę tych uczuć do zwierząt nie należy.
A jakieś inne zwierzęta też pan drapie?
No drapałem, pamiętam, no jeszcze nie byłem dyrektorem, byłem asystentem działu do domu. Przywoziłem lamparta małego, którego trzeba było wykarmić. Matka go odrzuciła, był karmiony mlekiem z butelki. Byłem bardzo dumny, tramwajem jeździłem do domu. Spod pazuchy wstawała głowa młodego kociaka. Takie słyszałem teksty, Boże, to pies? Nie, to chyba kot, co ty, to pies? A ja byłem dumny, bo to był lampart. Tak? Potem się przejechałem na tym lamparcie, bo o 4 rano, kiedy on był głodny, to całą klatkę schodową lokatorów na nogi postawił, bo się tak nieprawdopodobnie wydzierał w stare budownictwo, więc to ten głos był bardzo donośny. No już przestałem go wozić do domu. Tutaj trzeba było wieczorami czy w nocy go dokarmiać, no bo przecież jeszcze bym miał jakąś sprawę o zagłuszanie ciszy nocnej. Ale miałem lamparcika w domu.
A potem lampart był pana przyjacielem?
Tak, mieliśmy, tak, był białowąs, był czaruś, kropeczka, no to naprawdę były bardzo, bardzo oswojone lamparty, do których można było nawet wejść. Puma, pirat, saga. Ja kiedyś do sagi, samicy pumy, wszedłem, kiedy ona miała młode, no i się bawiłem z nimi. No, rzecz niewyobrażalna wydawałoby się w tej chwili, bo dbamy teraz, żeby jednak się tak za bardzo nie zaprzyjaźnić ze zwierzętami.
Nawet jest takie pojęcie odziczenia zwierząt.
Tak, tak, bo zwierzę powinno być we własnej psychice, tej naturalnej, gatunkowej. Łatwiej jemu jest później współżyć, współistnieć w grupie, w stadzie, gdy przyjdzie pora zmiany ogrodu i innych osobników trafić, to też łatwiej się on adoptuje, taki oswojony z tym czynnikiem ludzkim. No, często jest nawet niezdolny do normalnego funkcjonowania, więc my dbamy o to, żeby przy każdych porodach stworzyć jak najlepsze warunki dla biologicznych matek.
Słyszałem o takich kłopotach z małpami.
Kto wie, czy nie największymi, jeśli chodzi o sztuczny odchów.
Bo najpierw taka małpka odchowywana przez człowieka jest bardzo miła, bardzo sympatyczna, a tak, potem staje się kłopotem, nieznośnym kłopotem.
Nieznośnym, bo zaczyna rywalizować o pozycję numer jeden w takiej grupie i chce udowodnić swoją wyższość, a w przypadku szympansa, który jest silny, no ta rywalizacja wcale nie musi się dla nas zakończyć pozytywnie. Myśmy mieli przykład Lizy, samiczki małej, od pierwszego dnia po urodzeniu wychowywanej przez nasz zespół asystentów. Ona po półtora roku była przywrócona stadu. No, były tutaj płacze, co my robimy, że nasze dziecko jest oddawane małpom, ale to było konieczne. Ona się tydzień uczyła współistnieć wśród małp, tak tęskniła za człowiekiem. Więc to był pewien dramat dla tego osobnika, ale tutaj była sytuacja wymuszona, bo matka zachorowała, trzeba było to dla ratowania życia, to maleństwo odchować. Na szczęście stado ją pięknie przyjęło. W tej chwili Liza jest samicą alfa w Zoo w Warszawie, rządzi tam wśród tych szympansów, jest naczelną samicą, ale jak pojedziemy do Warszawy, ją sobie odwiedzimy, pomachamy sobie, to ona się uśmiecha, szczerzy te swoje zębiska piękne.
Ona pamięta?
No pewno, do końca życia będzie pamiętała swoje matki zastępcze. Tak, mają tą pamięć. Tutaj zresztą jak nasz ogród co roku organizuje spotkania dla pracowników już na emeryturze, ci, którzy pracowali z naszymi szympansami, jeszcze z Kasią, Kasia ma 30 chyba 7 czy 8 lat, jest jedną z najstarszych szympansic w ogrodach zoologicznych, zawsze rozpoznaje, cieszy się i mają tą pamięć zakodowaną. Zresztą nie tylko szympansy, słonie to samo pamiętają swoich.
Jakie zwierzę najsympatyczniej wita pana dyrektora w zoo?
no, jest to trochę zmienne, tak? Ja nie mam takiego faworyta jednego, jedynego, ale na pewno jak przespaceruję się do szympansów, to tak, one się uśmiechają, one się ożywiają, śmieją, krzyczą, wrzeszczą i to zawsze, no, nie ukrywam, człowiek jest próżny, jestem taki dumny z dużo zwiedzających, one na mój widok, jak tylko tak cichutko krzyczą, Kasia, od razu jest poruszenie. No to taki dumny jestem, no, znają mnie. Nasz słoń rozpoznał swojego opiekuna po chyba 15 latach. Czecha, pracownika ogrodów Dwór Kralowe, Zdenka Wagnera, który akurat jak nam żrafy przywiózł, bo później zmienił profesję, jak się dowiedział, że mamy Katkę, to poszedł ją odwiedzić po właśnie 15 latach. Jaka była to scena wzruszająca. Słonica rozpoznała swojego opiekuna. Słonica płakała, Zdenek płakał. Teraz zawsze jak do nas przyjeżdża, pierwsze kroki kieruje do słoniarni, żeby się przywitać ze swoim ukochanym słoniem. Niektóre zwierzęta mają tą pamięć świetnie rozwiniętą. Słoń jest bardzo inteligentny, szympans również i swoich opiekunów, których traktowali jako członków stada, będą pamiętali do końca życia.
Ja pamiętam, że to zoo na przestrzeni lat ogromnie się zmieniło.
No, zmieniło się. Wszystko się zmieniło. Kiedyś, Boże, ja pamiętam 17 kotłowni koksowych, które ogrzewały co rusz to różne domki, gdzie były zwierzęta, więc jedną z pierwszych inwestycji, które, brzydko mówiąc, za mojej kadencji zostały przeprowadzone, to właśnie gazyfikacja ogrodu. Ona nie była widoczna dla zwiedzających, ale dla zwierząt była szalenie istotna. Bazujemy na tej instalacji, na tej inwestycji do dnia dzisiejszego. Wszystkie alejki mamy wyłożone kostką, można w szpileczkach dla pań to informacja zwiedzić nasz ogród. No, zlikwidowaliśmy wiele ogrodzeń u zwierząt kopytnych, wybiegi fosowe, no i obiekty, bo to jest najważniejsza rzecz, ta infrastruktura, która przyciąga ludzi. Małpiarnia dla szympansów, dla orangutanów, grezy, lutungi, mandryle, wyjce. Żrafiarnia, pierwsze żyrafy w historii zoo, to byliśmy szalenie dumni, że zresztą myślę, że ta żrafiarnia jedna z piękniejszych w ogrodach zoologicznych, bezpośredni kontakt z żyrafami, tam nie ma żadnego ogrodzenia, delikatne liny stalowe odgradzają zwierzęta od publiczności. No i lwiarnia, myślę, że hit, który dopiero się rozkręca i nabierze tą moc reklamową, może i w tym roku. 9 lwów, piękny wybieg, 2-hektarowy. I takich obiektów na pewno brakuje. Chcielibyśmy jak najszybciej jeszcze coś...
Wypada zapytać o marzenia pana dyrektora. Zoologiczne oczywiście.
Chciałbym jeszcze tutaj dożyć zawodowo czasów, kiedy chociażby tą Amerykę Południową byśmy mogli zrobić. To jest inwestycja na 2 lata raptem. No, jeden rok na projekt, drugi wykona. Pawilon, który pomieściłby w sobie zwierzęta z południowej Afryki, do którego można by wejść jesienią, zimą, piękna roślinność.
Bo jest taki trend, nawet w Polsce, tak? We Wrocławiu powstało afrykanarium.
No tak, ale za 200 milionów złotych, a ta nasza Ameryka Południowa by kosztowała 20 milionów, ale myślę, że byłaby również atrakcyjna, bo nad głowami by sobie smętnie wisiały leniwce, które rzeczywiście powoli się ruszają, są kompletnie niegroźne dla człowieka, ale tam byłoby też miejsce dla tapirów, dla kapibar, no i wybiegi dookoła tego pawilonu, ale wejście do tego pawilonu w otoczeniu egzotycznej roślinności, wodospady, źródełka i te zwierzęta, które byłyby w takim bezpośrednim kontakcie, myślę, że to byłoby coś szalenie atrakcyjnego. A zoo ma konkretne plany rozwojowe, nawet chyba do 32 roku zrobione. No, te tereny w stronę oliwy, słoniarnia z wybiegiem dla słoni indyjskich, pawilon dla goryli, dla nosorożców, no tylko, że to są już ogromne pieniądze. Może dożyję czasów, kiedy zaczniemy to realizować. Myślę, że najbardziej realna jest ta Ameryka Południowa. Tu jak będziemy bardzo się uśmiechać i prosić, to te pieniądze w ciągu najbliższych 2-3 lat myślę, że powinny się pojawić, bo takie zapewnienia z miasta dostaję. No i to byłoby dobre, bo podniesienie infrastruktury to jest zawsze jakiś procent lepszej frekwencji wskaźnika, który i tak jest dla naszego Gdańska bardzo pozytywny. Jesteśmy teraz jednostką budżetową, ale ten procent dochodów w stosunku do dotacji u nas jest powyżej 70%. To jest naprawdę świetny procent, mimo że trzeba wiedzieć o tym, że jesień i zima to jest właściwie martwy sezon. Tutaj jest całe pole do zagospodarowania właśnie dla takich inwestycji, które mogą być atrakcją jesienią, zimą, żeby goście mogli spędzić
atrakcję. Musi pan potrafić patrzeć, tak? I z punktu widzenia tego zwierząt.
No tak, i z punktu widzenia dochodowości, rentowności.
Jako administrator.
Jako administrator,
Oliwskie Złoto to nie tylko zwierzęta, ale przede wszystkim przestrzeń, ale przede wszystkim las. Tu panuje rzeczywiście mikroklimat.
Tak, tu jest mikroklimat, który zresztą mamy takie opracowania jeszcze grubo sprzed wojny, kiedy tutaj sanatorium funkcjonowało. Zresztą nie bez powodu wykorzystano ten teren do...
Na kurhaus.
Tak, bo są miejsca suche, są miejsca nasłonecznione pięknie, ale są też takie trochę lekko wilgotne, bo są lasy, te naturalne cieki wodne, które dają...
Ja przede wszystkim lubię, bo to jest miejsce za wiatrem.
Tak, tu jak są
usłonięte od wiatru.
Potężne wichury, to my mamy stosunkowo bardzo małe straty, tych drzew powalonych jest niedużo. Kapitalna lokalizacja, rzeczywiście ten pomysł, żeby właśnie tutaj ZOO powstało, zresztą od zakończenia wojny, od 1945 roku przez 10 lat była prowadzona dyskusja, gdzie najlepiej to ZOO, które było w oczekiwaniach społecznych, miało powstać. I to miejsce, myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Świetnie wykorzystano te naturalne parametry. Nie bez powodu małpy mamy w takiej lokalizacji, a nie innej, bo właśnie te opracowania kiedyś tam robione wykorzystaliśmy do lokalizacji takich, a nie innych obiektów. Wielbłądy, tam gdzie są te tereny suche, wielbłądy jednogarbne, jak Państwo zauważą, one mają pod nogami jakby zmielony piach, taki jak na pustyni, bo tam jest właśnie taki świetnie nasłoneczniony teren, tam trawa niezbyt dobrze się trzyma i one tymi swoimi szerokimi kończynami spowodowały, że tam jest wieczny piasek, jak na pustyni. Najlepsza lokalizacja dla wielbłądów jednogarnych, które kojarzą się z kontynentem
afrykańskim. A małpy, dlaczego tam, a nie gdzie indziej?
Albo właśnie tam jest też dobre nasłonecznienie, ale też ten las świetnie daje takie dla małp korzystne warunki do odpoczynku. Małpa też nie jest zadowolona, jak to słońce przez 12 godzin by tam latem grzało, też szuka cienia, szuka miejsc takich lekko chłodniejszych. Ocienionych, zadrzewionych. No faktem jest, że to lato u nas jest krótkie, raftem 2-3 miesiące i później tylko tak jak na zbawienie patrzymy w niebo, żeby chociaż jeden dzień jeszcze wygospodarować, żeby te zwierzęta były na dworzu.
A ja dziękuję za spotkanie, życzę spełnienia marzeń i cały czas dobrego mikroklimatu w Oliwskim Złocie.
Oj, tak, to sobie też życzę. Dziękuję bardzo za życzenia.